Niech się nam rozmnożą przez poznanie Boga i Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Zbawiciela naszego. Amen. Słowo Boże, które Kościół ku zbudowaniu naszemu przez to wspólne rozważanie wyznaczył, czytam w księdze proroka Izajasza. Na początku tej księgi, w drugim rozdziale od 1 do 5 wiersza. Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jeruzalemu. I stanie się w ostatecznych dniach, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów, mówiąc: pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami. Gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. Domu Jakubowy nurze, postępujmy w światłości Pana. Oto słowo Boże, a Ciebie, Panie Boże, który mówisz do nas o rzeczach, które mają się stać, prosimy, pomóż nam je zrozumieć, pomóż przyjąć i pomóż, o ile to jest możliwe, aby wśród nas się też wypełniały te słowa Twoje święte. Amen. Umiłowani bracia i siostry w Jezusie Chrystusie, słowo proroka Izajasza to słowo o widzeniu danym mu od Pana. Dotyczy przyszłości. Czyjej? Werset pierwszy powiada: Judy i Jeruzalemu. Tu budzą się dwa pytania. Czy nas interesuje przyszłość? A drugie, co nas dzisiaj obchodzi Juda i Jeruzalem? Myślę, że przyszłość frapuje każdego z nas bez wyjątku. Ale są ludzie, którzy mierzą ją bardzo krótko, na dziś, najwyżej na jutro. Dla nich ten horyzont jest właśnie taki. A pytania o następstwa, skutki, konsekwencje, to już ich nie interesuje. Ich myślenie i wyobraźnia nie sięga już dalej. I nie wiem, czy tego nie mogą, czy tego nie chcą. Jeśli to się zdarzy raz czy dwa, to mówimy o krótkowzroczności, a jeżeli częściej, to już trzeba mówić o głupocie i to często karygodnej. Takim ludziom prorok nie miałby nic do powiedzenia, a właściwie takich ludzi nie interesowałoby wcale to, co prorok chce im mówić i przekazać. Zresztą nie trzeba sięgać od razu do proroka, bo i my czasami staramy się komuś poszerzyć horyzonty i naświetlić sytuację i mówimy: człowieku, pomyśl, tylko pomyśl. Ale często jest to daremne i pozostaje bez skutku. Częściej perspektywa przyszłości u nas obejmuje jakiś czas. Najlepiej, jeśli mieści się on w granicach naszych wpływów, bo wtedy najchętniej chcielibyśmy tą przyszłość ukształtować po swojemu. Ale jeśli takich możliwości nie ma albo jest niewiele, to chcielibyśmy przewidzieć po swojemu albo wywiedzieć się, co się może stać lub co się stanie. I w swej dociekliwości wielu gotowych jest wtedy skorzystać z różnych przepowiadaczy, którzy mieliby coś na ten temat wiedzieć. I tak jasno widzę wróżbici, wizjonerzy i wielu podobnych, a nawet analitycy i futurolodzy, którzy niby naukowo podchodzą do sprawy, Wszyscy oni mają się dzisiaj bardzo dobrze i na portalach społecznościowych, gazetach i gdzie w internecie pełno jest tych ich przepowiedni. A to świadczy, że zapotrzebowanie na te tematy jest. Tylko czy rozwiązania są prawdziwe, pomijając przewidywania oparte o słuszne tam wyliczenia matematyczne i tak dalej? Biblia określa takie spoglądanie w przyszłość za pomocą wróżb, za pomocą jasnowidztwa, wizjonerstwa, za nielegalne sposoby, niebezpieczne i szkodliwe próby zaglądania w przyszłość. Pan Bóg zakazuje takich praktyk, a to z tego powodu, że nasze losy są w Jego rękach i u Niego powinniśmy szukać potrzebnej nam pomocy. Jemu też powinniśmy w zaufaniu powierzać wszystkie nasze sprawy. On zaś sam przekazuje nam na temat przyszłości potrzebne informacje, przestrogi i pouczenia. Prorok Amos zapisał: zaiste nie czyni wszechmocny Pan nic, jeśli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom. Zaglądanie do przyszłości bez Boga lub wbrew Niemu zawsze prowadzi na manowce i źle się kończy. Biblijnym przykładem jest król Saul, który radził się u wróżki, a wszystko prowadziło go do zguby. Perspektywa wizji proroka jest bardzo szeroka. Sięga czasów ostatecznych. I to skłania nas do zajmowania się tym tematem, bo my rzeczywiście żyjemy w czasach ostatecznych. Czy potrzebujemy jednak zajmować się żydostwem i Jeruzalemem? Tu trzeba wyjaśnić, że wprawdzie w tekście jest mowa o Judzie, ale słowo Judę oznaczające mieszkańca Judei Francuzi wymawiają jako Żydę. Nasze J czytam jako Żet. A był taki czas, że francuszczyzna w Polsce była bardzo modna. Należała do dobrego tonu. Myśmy więc to przejęli i mówimy sobie Żyd, Żydzi, żydostwo. Zajmujemy się tym tematem, bo są ku temu powody. Przede wszystkim ten, że jest to Słowo Boże. A także ten, że państwo Izrael jest jednym z pięciu głównych sfer, w których ujawniać się będą i ujawniają znaki poprzedzające powtórne przyjście Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Widzialne przyjście. A więc znaki czasów ostatecznych. Izrael występuje w tych znakach w podwójnej formie. Pierwsza forma historyczna, właśnie jako państwo, jest to arena działań żywego Boga na równi z innymi państwami. I występuje w drugiej formie religijnej, teologicznej, jako Boży lud, jako główna arena objawienia Boga i Jego zbawczych planów zarówno z Izraelem, jak i z całą ludzkością. A więc historycznie mamy takie wydarzenia jak niewola Izraela, rozproszenie po całym świecie, co zresztą było zapowiadane, prorokowane, prześladowania, nienawiść, pogromy, a nawet Holokaust i tym podobne. Z drugiej strony jest obietnica ocalenia resztki narodu, powrotu z wszystkich ziem wygnania do ziemi obiecanej, odbudowa państwa Izrael i zajęcia przez niego miejsca wśród narodów świata. I to proroctwo o resztce Izraela, odbudowy państwowości, zaczęło ujawniać się i realizować w 1948 roku i rozwija się dalej. Spełniają się także wszystkie inne znaki poprzedzające powtórne przyjście Pana Jezusa w sferze przyrody, w historii świata, w Kościele i wewnętrznej sferze człowieka. Nasz tekst należy do drugiej kategorii, do objawienia Boga i Jego zbawczych planów w historii Izraela i świata. A więc chodzi o sprawy duchowe. I czytamy tutaj, stanie się w ostatecznych dniach, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki. Od razu musimy pytać, cóż to za świątynia i jaka to góra? Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że chodzi o górę Syjon i zbudowaną na niej świątynię Izraela. Jej wyniesienie ponad pagórki oznaczałoby na nowo docenienie i uznanie jej ważności. Ale w wierszu następnym czytamy, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. Wyjdzie zakon. A przecież zakon znany jest od wieków i nadany na górze Synaj. I on był podstawą przymierza Boga z ludem izraelskim wybranym. A tutaj rzecz opisana w proroctwie ma się dopiero stać. Chodzi zatem o jakiś nowy zakon i nowe słowo Pana, czyli nowe przymierze, które wyjdzie z Jeruzalemu i tutaj zostanie ustanowione. I okazuje się, że tą nową górą wyniesioną ponad pagórki stała się w Jerozolimie Golgota, a krzyż Jezusa Chrystusa stał się swoistą mową ustanawiającą nowe przymierze Boga skierowane do wszystkich ludów i wszystkich narodów. W porównaniu do Golgoty, wszystkie inne religie i próby nawiązania kontaktu z Bogiem łącznie z przymierzem na Synaju są tylko jak pagórki w stosunku do góry. Golgota jest szczytem objawienia Bożej miłości, łaski i miłosierdzia. Tutaj rzeczywiście Bóg zawarł nowe przymierze skierowane do wszystkich ludzi, do każdego człowieka, do mnie i do ciebie. Jakie jest to przymierze? O czym ono mówi i co ono daje? W starym przymierzu Izraelici stawali się ludem wybranym i ludem Bożym. Tutaj zaś Bóg ofiarowuje swojego umiłowanego, jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa za grzechy świata. Tutaj, na Golgocie, dokonuje ich odkupienia, pojednania i przebaczenia. Tutaj Bóg potwierdził, że chce nam być niebiańskim Ojcem i chce z nas mieć umiłowane dzieci. Tutaj ustanowił, jak pisze ewangelista Jan, dał prawo stać się dziećmi Bożymi tym, którzykolwiek Jezusa przyjmą, to jest tym, którzy uwierzą w imię Jego. To tutaj wraz ze słowami Jezusa na krzyżu wykonało się, to przymierze zaistniało i trwa. Tutaj wypełniają się też słowa, pójdźcie do mnie wszyscy spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. I tutaj Bóg otworzył swój niebiański dom, aby tam mogło być przygotowane miejsce dla każdego wyznawcy i naśladowcy Chrystusa, przygotowane przez samego Zbawiciela. Tak obiecał. Idę przygotować wam miejsce, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli. To tutaj zbudowana też została nowa świątynia. Jaka to świątynia? W Ewangelii czytamy, że Pan Jezus wypowiedział dziwne słowa. Zburzcie tą świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. To wywołało oburzenie. 40 lat budowano tą świątynię, a tych 3 dni chcesz ją odbudować? I ewangelista dodał komentarz, ale on to mówił o świątyni ciała swego. To odbudowanie ciała w ciało uwielbione stało się przy zmartwychwstaniu i wstąpieniu do Ojca. A to znaczy, że jego ciało zawsze było mieszkaniem Boga. On był Bogiem, Duch Boży napełniał go i miał taką społeczność z Ojcem, że mógł powiedzieć: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ustanawiając świętą wieczerzę, z tej świątyni otrzymujemy Jego ciało jako ofiarę pojednania i Jego krew jako ofiarę oczyszczenia. Z Nim możemy łączyć się, to znaczy my z Jego ciałem i krwią, a On z nami. Sam mówił o tym w słowach: kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. W ten sposób spełniło się też to, co zapowiedział Samarytance. Ona mówi: wy czcicie Boga w Jerozolimie, my na górze Garizim. Gdzie należy Go czcić? Jezus mówi: nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Czyli tu, w duszy, w sercu, w umyśle, wewnętrznie, w wewnętrznym człowieku. A uczniom zapowie też: ja i Ojciec do Niego przyjdziemy i u Niego zamieszkamy. A mówił o tym, który uwierzy w Jezusa Chrystusa i stanie się naśladowcą. Do tego też nawiąże apostoł święty Paweł, gdy pisze w liście do Koryntian 3,16: czy nie wiecie, że świątynią Boga jesteście i Duch Boży mieszka w was? I na innym miejscu powie: śpiewajcie przeto i grajcie w sercach swoich Panu. I to wszystko zapowiadał prorok Izajasz. Oczywiście w szczegółach nieświadomy tego, o co chodzi, ale zapowiada tą wielką rzecz. Nowe przymierze, nowa góra, nowa świątynia. Ostatnim akcentem wezwania proroka jest: nurze, postępujmy w światłości Pana. Jak to rozumieć? Pan Jezus powiedział: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. A więc, bracie i siostro, trzeba nam iść na nowo do Jezusa, z Jezusem i za Jezusem, i poddawać się Jego mocy, która przemienia nas. Przez Ducha Świętego przemienia nasze ciało na świątynię, aby tam mógł zamieszkać Trojedyny Bóg, i przemienia nas jako dzieci Boże, abyśmy w domu Ojca Niebiańskiego zamieszkać mogli. Postępujmy w światłości Pana, to znaczy poddajmy się tej przemianie. Aby to nie były tylko teoretyczne słowa: dziecko Boże i świątynia Pana w ciele naszym, ale aby to się stało rzeczywistością dzisiaj i każdego dnia na nowo. I aby to nie tylko było nam wiadome, ale aby inni mogli to widzieć, rozeznać i pytać o te sprawy. A my, abyśmy mogli im udzielić właściwej, budującej, zbawiennej odpowiedzi. Niech nam Bóg ku temu dopomoże. Amen. Módlmy się. Dziękujemy Tobie, Panie Boże, że w naszym słabym ciele i z nas słabych, którzy z gliny stworzeni jesteśmy, w to gliniane naczynie chcesz włożyć tak wiele i uczynić z niego tak wiele, przemienić, przeformować w strukturze i w przeznaczeniu. I chcesz, abyśmy z gliny więci stali się prawdziwie Twoimi dziećmi na wzór Twojego Syna, tak przemieni duchowo, a potem i fizycznie, cieleśnie, abyśmy razem z nimi, z aniołami, mogli przebywać w jednej społeczności, w jednym miejscu i abyśmy mogli korzystać z tej cudownej właściwości przemienionego ciała. I dziękujemy Ci, że w tym ciele naszym chcesz stworzyć tak wiele. Panie, tam zazwyczaj w tej świątyni na pierwszym miejscu jestem ja. Każde ja z nas. A Ty chcesz, aby to się zmieniło. Abyś Ty był tam na pierwszym miejscu. Abyśmy Ci dali to pierwsze miejsce. I abyśmy Ciebie na to pierwsze miejsce wynieśli i pozwolili Ci z tego pierwszego miejsca działać. I Tobie w pierwszej kolejności ufać. Tobie być posłusznymi i za Tobą iść. To jest wielki proces, Panie, i on każdego dnia trwa na nowo. Raz jesteś już wyżej, innym razem niżej. Ale spraw to, abyś wznosił się coraz wyżej i na tym tronie zasiadł ostatecznie. I wszystko, aby działo się ku Twej czci i chwale, nam ku zbawieniu, a bliźnim na pożytek. Dopomóż nam, kochany Ojcze, ku temu. Takie jest Twoje powołanie nas. To już zacząłeś od Chrztu Świętego. Już tyle razy prowadziłeś, przeprowadzałeś tą sprawę i prosimy, prowadź dalej. Aż do zwycięskiej chwały Twojej, aż do uwielbienia Ciebie właśnie tak przemienionymi. Wysłuchaj nas, Boże Ojcze, Synu i Duchu Święty. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzegł będzie serc naszych i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, ku żywotowi wiecznemu. Amen.